ရဲ့လည်းခိုင်ဝေဖိနာကိုမ်းပြေယေရှုရှင်သာပြေခရစ်တု
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Zapraszamy na kolejną audycję Dar i Tajemnica, w której wraz z naszym gościem rozmawiać będziemy o pięknie powołania. A witają się z Wami Agata Kukawka
i Piotr Cychowski, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Naszym dzisiejszym gościem jest werbista, ojciec Kazimierz Szymczycha ze Zgromadzenia Słowa Bożego, sekretarz Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, wieloletni misjonarz w Afryce. Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Jak to milutko Was powitać, redaktorów i wspaniałe światowe Radio Maryja.
Ojciec Kazimierz śluby wieczyste złożył w 1984 roku, a święcenia kapłańskie otrzymał rok później, 15 czerwca.
Jako misjonarz posługiwał w Zairze, obecnej Demokratycznej Republice Konga.
Obecnie interesuje się dialogiem międzyreligijnym, tradycyjnymi religiami Afryki.
Zanim my jednak przejdziemy w tej rozmowie na inny kontynent, wróćmy do miejsca, w którym ukształtowało się to ojca powołanie. Kiedy po raz pierwszy pojawiła się ta myśl o kapłaństwie?
Kapłaństwo w moich latach, w latach mojego dzieciństwa, dorastania, szkoły średniej, kształtowało się wokół parafii. Na ogół byliśmy ministrantami, takimi byłem jak wszyscy inni, ale miałem coś w sobie z takiej wyjątkowej duchowości, takiej pilności, chęci. Byłem na przykład 3 lata mojej służby ministranckiej, że ani razu nie opuściłem mszy świętej. To był taki wyjątkowy okres, gdzie robiłem wszystko, nawet czas było to trudne, nie można było iść do dentysty, no będzie msza święta, opuszczę mszę świętą. Także dopiąłem swojego, że te 3 lata mojej służby ministranckiej nie opuściłem Eucharystii ani jednego dnia. Później był oczywiście jakiś tam medal, jakieś wyróżnienie, ale tak zostało mi to jako taka chęć, że można to zrobić, chociaż kosztem jakichś tam drobiazgów, które nie były łatwe dla rodziny, dla rodziców, ale to jest piękny okres. Tam jakoś się kształtowało to moje pokochanie Jezusa i taka chęć służby Jemu, wtedy jeszcze jako ministrant.
A kto nauczył ojca tej gorliwości? Czy to byli rodzice, czy to taka duchowość po prostu w ojcu się zrodziła?
To była moja rodzina najbliższa. Pierwszy był dziadziuś. Był to tatuś mojej mamusi. On chorował 50 lat na stwardnienie rozsiane i to było taki apostoł dla mnie. 15, 18 lat było siedzenia. Tylko w jednym miejscu. Musia go nosiła do łóżeczka, przenosiła na krzesełko. Troszkę jeszcze pomagał wcześniej, coś tam, żeby miał jakiś małą rozrywkę, jakieś małe pomywanie czegoś, ale później już te 15 lat było takie prawdziwe siedzenie takiego apostoła modlitwy, który miał swoje intencje, jego pracą, mówił, jest moją pracą jest modlitwa i to on też wyprosił mi ten dar powołania, tę tajemnicę, która stała się później moim udziałem.
I ojciec, no to Boże powołanie odpowiedział, Panie, idę. Dlatego przez 2 lata, tak jak też ojciec wspomniał, formował się w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W jaki sposób rozeznał ojciec, że to jednak zgromadzenie werbistów jest ojca życiową drogą?
To przez kolegę, mówiłem, który miał kontakty z werbistami. Sam nie mógł, ponieważ zdrowie mu nie pomagało. Do tej pory jest troszkę tak, jak powiemy, nie był nigdy takiego końskiego zdrowia. A więc on jakoś ten niepokój we mnie wzbudził i to on pokierował mnie, mając adres do odpowiedzialnego za powołanie u werbistów. Jakoś zaczęła się ta korespondencja prawie 2-letnia i to takie budowanie relacji, proszenie, żeby pomogli mi przełożeni, bo to było ważne, żeby nie była to ucieczka, ale takie skierowanie mojej drogi kapłańskiej jeszcze na tę misyjną. I to dzięki po prostu spotkanemu współbratu, kapłanowi obecnie, wtedy jeszcze mojemu koledze z seminarium, który kierunkował moje życie kapłańskie też na tę misyjną drogę, za to jestem bardzo wdzięczny i też mogłem się zrealizować jako ten misjonarz werbista, który do Afryki pojechał po to, aby po prostu nieść Jezusa, aby cieszyć się tym, że naprawdę mogę być tam, spełniać się jako ten, który zapragnął mieć to powołanie w powołaniu.
Porównał ojciec te 2 swoje drogi w tych 2 różnych miejscach formacji do 2 szlaków. Czym w takim razie różniła się ta formacja w zgromadzeniu werbistów od tej w Wyższym Seminarium Duchownym?
To znaczy, werbistówka, formacja jest misyjna. Początku poznajemy kultury, poznajemy nowe religie, poznajemy miejsca, gdzie moglibyśmy posługiwać. Jest takie wejście już ducha misyjnego. On duch musi być inny, on musi być jakoś zupełnie jakiś bardziej otwarty. Duchowość musi być inna, jakaś taka samoformacja, samowychowanie, bo kiedy rzucony w dalekie lasy, musimy sobie dać radę z tą samotnością. Oczywiście jesteś we wspólnocie werbistowskiej, najczęściej, Bogu dzięki, ale ta inność powołania jakoś nie taka jakoś systematyczność, nie jakieś struktury idealne. Na misjach są one tworzone, są one u początku drogi jesteśmy, także musimy wiele rzeczy wkomponować w naszą rzeczywistość. No i co nie osiągniemy nigdy, to jest spotkanie tej inności kultury, innego człowieka. Do tego się jakoś przygotowujemy i do końca nie dojdziemy. Po 25 latach wiedziałem, że ja tych ludzi do końca nie poznałem. Znałem oczywiście zwyczaje, już kulturę, język, wiedziałem, dokąd wracam, ale ta moja formacja trwała bardzo długo. Dopiero po 9 latach, po 3 roku wracałem do siebie. Wiedziałem, gdzie będę posługiwał, znam już język lokalny, jest tak blisko, ale mówię, że jeszcze ta inność po prostu jest takim wyzwaniem do końca misyjnym. Nie poznamy kultury do końca. Jeszcze zaskoczą, mówię, jak po kilkudziesięciu latach swoją inność. Ale to jest piękne, my musimy ją uchrześcijanić, nadać jej jakoś ducha ewangelicznego i to jest praca misyjna. Nie, że to jest monolit Afryka, tylko Ewangelia musi tak wejść, musi nasączyć ten kamień, ten monolit afrykański, kultur wszystkiego, żeby ona powoli go rozłupała, żeby tam wyszła Ewangelia, jak deszcz, jak ten życiodajny deszcz, żeby to powołanie było takie, żeby ta działalność była taka właśnie, która te elementy kultury jeszcze nie chrześcijańskie, żeby były uchrześcijanione. Jest wiele elementów bardzo chrześcijańskich. Na przykład podam śmierć, codzienność naszego życia. W Afryce człowiek nie umiera, jest duch jego odchodzi, ale on jest we wiosce zmarłych, duch jego jest ciągle z nami. I to jest piękne, to jest jak świętych obcowanie naszych, czyli powiedzmy gotowe. Nie jest gotowiec, bo przyczyna śmierci jeszcze jest bardzo pogańska. I umiera ktoś, bo jest w podeszłym wieku, bo jakiś wypadek się zdarzył, bo jakaś niespodziewana sytuacja. Nie, ktoś uśmierca kogoś. I to do dziś jest. Śmiem twierdzić, nie tylko w mojej, ale w całej Afryce. Bo to jest jeszcze element kultury, tu musi być bardzo nasączony tym świętych obcowanie, tą świadomością, że Pan Bóg jest dawcą życia i śmierci, a nie, że ktoś go uśmierca. No niestety to jeszcze jest i znajdują tego winowajcę tej śmierci. Powiedzcie zapytać, dlaczego? No, on też rośnie piórka, bo ja mogę kogoś śmiercić. On też jest taki niebezpieczny i staje się ważny. Oczywiście to są często najbliższe osoby z rodziny. Czasem jakaś osoba taka starsza, którą w końcu wyrzucą z wioski, no bo niby wiele tych śmierci ma na swoim koncie w cudzysłowie. Ale jest to też ważne, żeby te elementy kulturowe tak zachować, żeby ta Ewangelia jakoś się przesiąkała. I nikt tego nie jest wolny. Nawet kapłani afrykańscy, nasi rodzimi, nie są tego wolni. Oni kapłaństwo zdają z boczku i do sobie te sprawy rodzinne załatwić i ktoś umrze z najbliższych. Jest to bardzo jeszcze daleka droga, która jest takim wyzwaniem misyjnym, takim niedostatkiem, niedosytem, że Pan Bóg jeszcze powoli jakoś stara się tę kulturę. Nie tańczymy wokół monolitu, ale musimy go rozbijać, wspomniałem, ale musimy go uchrześcijanić i ta Ewangelia musi nasiąknąć tę kulturę. I to jest chyba nasze wyzwanie i to jest czas, żeby go nie zmarnować, żeby był misjonarze, którzy będą jak to żelazo gorące kuć tę Ewangelię, przelewać na kulturę, żeby ona się zmieniała przez swoje wartości, które są zupełnie inne niż te afrykańskie. Chociaż wiele, jak mówimy, jest takich już bardzo chrześcijańskich, które pomagają. Moralność jest bardzo cudowna. Może nie na akadie chrześcijańskiej, ale ma wiele. Wszystko to wynika z natury. Pan Bóg dał prawa natury. Są bardzo religijne, bardzo chrześcijańskie, bardzo, bardzo nasze. Stąd to jest pięknie być misjonarzem i poznawać kulturę, języki, zwyczaje, opowiadania, mądrości. Tym bazowałem. To nawet rzuciłem na kanwę uniwersytecką, studiując w Lublinie, później jeszcze w Lublinie kończąc moje nauki i to jest tylko piękne, że to mogłem włożyć też na kanwę uniwersytecką, żeby popracować nad tym, że to ma sens. Na przykład pracowałem dużo nad małżeństwem tradycyjnym afrykańskim, cała historia zresztą, jak uchrześcijanić te elementy małżeństwa, które są piękne, cudowne, bo z natury małżeństwo jest sakramentem i to udowodniłem w moich studiach belgijskich, że to jest to możliwe. Oczywiście małżeństwo monogamiczne i to wszystko, co jest w kulturze afrykańskiej, trzeba to etapami przeżyć, żeby w pewnym momencie wejść z sakramentem. Bo małżeństwo w Afryce, jeżeli kontynuuje moje zwyczaje, na przykład odbywa się etapami nawet do 15 lat. to są pierwsze Poznanie, później na przykład w moim ludów Jalima, czy też ludów Dengese, po prostu młodzi się poznają, ale też musi być zgoda rodzin, rodziny się zgadzają na to i do pierwszego dziecka są razem, później się rozchodzą. Nie na długo, dopóki dziecko nie zacznie chodzić. Wtedy mąż buduje dom, szuka pieniędzy, żeby kupić jakieś naczynia do kuchni, uposażyć dom. I później po 12 miesiącach dłużej już dziecko sobie biega, jest takie szczęśliwe zejście. I my wtedy staramy się wejść właśnie z małżeństwem, sakramentem, żeby jakoś go uświęcić. Ale mówię z natury, w Afryce małżeństwo monogamiczne jest naprawdę małżeństwem, jest sakramentem samym sobie. To jest tak weryfikowalne, tak sprawdzalne kulturowo, że tam nie ma żadnego skoku w bok. To jest prawdziwe, szczere, bo ludzie się tak znają i oni konfirmują, potwierdzają, że to małżeństwo jest naprawdę piękne, także my czasem wyjątkowo po prostu jakieś tam robimy przykłady, żeby ich usatysfakcjonować, bo problem jest w czym? Mam na przykład katechistę młodego, który mi czyta, jest zaangażowany, robi katechezę, liturgię słowa, on wychodzi, on się żeni i Kościół mówi, on nie może stanąć przed ludźmi, bo nie ma sakramentu. Chcę przeszukać środków, jak naprowadzić na to, żeby po prostu w pewnym momencie ta jego droga znowu się otwarła. I biskupi lokalni dają nam takie pozwolenie, tylko można takie ludzie wyspowiadać, wiedzą, że on tylko może jest monogamicznym. To jest takie specjalne prawa lokalne, kanoniczne, które nam biskupi misyjnie udzielają, żeby ten sakrament, bo czym oni nie mają siły do przeżycia, nie mają sakrament, nie mają Eucharystii. Także staramy się jakoś to połączyć, uchrześcijanić te elementy kulturowe, swoją wcześniej śmierć, teraz małżeństwo, żeby po prostu usatysfakcjonować ludzi tym, że oni mają wartości i chrześcijaństwo jest po to, Eucharystia jest po to, żeby oni byli mocni i silni, bo oni się czują bez siły, no nie może iść, jest w kościele, nie może przyjąć Pana Jezusa, no to co, żołądek boli? Nie. Musi jakoś po prostu cieszyć się tym, że dajemy mu tę szansę, żeby po prostu mógł być tym wartościowym, tym pełnym chrześcijaninem, będąc na drodze sakramentalnej.
Myślę, że nasi słuchacze są bardzo spragnieni tych opowieści z czarnego lądu, ale zejdźmy troszeczkę na nasz europejski. Mianowicie zwykle na obrazkach prymicyjnych ojczy widnieje jakiś cytat Pisma Świętego. Bliski sercu wyświęcanego kapłana bądź siostry zakonnej, która przyjmuje śluby wieczyste. Patrząc jednak teraz na ojca obrazek prymicyjny, widzimy zamiast cytatów modlitwę. Dlaczego wybrał ojciec właśnie taką formę?
Tak sobie wymarzyłem, bo ja myślę, że moje powołanie było wkomponowane w tych najbardziej mi bliskich. Także ja chciałem pomodlić się za tych, których spotkałem, których spotkam, podziękować za powołanie i po prostu poprosić ich, aby byli dla mnie dalej modlitwą. I to kontynuowałem w moim jubiluszowym też obrazku czy folderku, żeby ta modlitwa była kontynuowana, modlitwa za misjonarza. To jest chyba najważniejsze, co mogę dać siebie i ich poprosić o to, żebyśmy wzajemnie dzielili się modlitwą. Także tak sobie to w tamtym roku to było rewolucyjne, bo wszyscy 30 kolegów miało cytat, a ja jakoś tam modlitewkę. Ale jak wejdziemy w nią, ona ma wszystkie elementy spotkanych, elementy mojej duchowości, moje motto, że z Tobą osiągnę wszystko, a więc wezwanie też oczywiście opieki Matki Kapłanów i takie oddanie się w moją misyjność z tym darem, który otrzymałem, darem i tajemnicą, jak Wasz program nam o tym mówi i powiedzenie sobie, że to jest łaska, więc za nią dziękuję taką modlitwą i ona się stała taką nie innością, że jakaś ekstrawagancką, ale takim potwierdzeniem, że ma ktoś obrazek i może się nim pomodlić. To jubiluszowy też. Ludzie bardzo cenią, bo wezmą sobie ten foldereczek taki jubiluszowy. Ja się mogę pomodlić za misjonarza, także taki gotowy jest troszeczkę. I to jest to mnie bardzo jakoś tak o tym marzyłem, żeby dać coś takiego. Nie, że to niekonwencjonalne. To jest pamiątka, ale mogę wziąć ten obrazeczek, mieć gdzieś tam w plewiarzyku, w modlitewniku i otwieram i mogę się pomodlić.
I przy tej modlitwie na chwilę się zatrzymamy. Do naszej rozmowy wrócimy już za kilka minut, a tymczasem zapraszamy Was do wysłuchania utworu muzycznego.
Twoja radość jest siłą mego serca, Twoja radość jest życiem mej wiary. Niechaj smutek nie włada mą duszą, a nadzieja nauczy mnie patrzeć. Skoro Bóg z nami jest, radujmy się, weselmy się. Jego rozpala w nas świadectwa, moc i wiary blask. Świat jest pełen wciąż nowych wyzwań, więc zaprasza nas Bóg do
do twórczości. Skoro żyjesz, nie będziesz stać w miejscu. Dał nam Bóg ducha kreatywności.
Skoro Bóg z nami jest, ratuje się, weselmy się. Jego duch rozpala w nas świateca moc i wiary blask. Skoro Bóg z nami jest, ratuje się, weselmy się. Jego duch rozpala w nas świateca moc i wiary blask.
Bóg nas pierwszy pokochał i wybrał. Dał nam siebie całego za darmo. Nie możemy o tym nie mówić. Tylu jeszcze go wciąż nie poznało.
Skoro Bóg z nami jest, radujmy się, weselmy się. Jego duch rozpala w nas świateca moc i wiary blask. Skoro Bóg z nami jest, ratujmy się, weselmy się. Jego duch rozpala w nas świateca moc i wiary blask. Skoro Bóg z nami jest, ratujmy się, weselmy się.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica, a naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Kazimierz Szymczycha, werbista. Po zakończeniu formacji pierwszą misją ojca była ewangelizacja i posługa misyjna w Zairze. Dlaczego akurat Zair?
To jest takie nasze, to są nasze wybory, nasze marzenia, bo jako werbiści mamy taki przywilej, że możemy sobie jako seminarzyści wybierać kraje, propozycje. Trzy propozycje możemy podać naszym głównym dowodzącym, ojcu generałowi, który po prostu z tych trzech naszych propozycji wybiera na ogół tę pierwszą. To jest taka prawdziwa demokracja troszeczkę, bo nie możemy powiedzieć później, że ja tam nie chciałem jechać. Wybierasz, wybrałeś, pojechałeś i to był wyjazd na życie. Się nie pytali na ile, na jak długo. Był Zair napisany, był Zair, wyjeżdżaliśmy, wyjechałem z Bożą pomocą, z krzyżem misyjnym, który nam dali. To była jedyna droga, ściskać krzyż mocno, który tutaj nawet mam i chętnie z jego wożę, nie tylko jako realizm, ale jako moc i siła, mój misyjny krzyż sprzed 37 już lat. I to jest chyba ten dar, który otrzymaliśmy. I z nim naprawdę, z tym Jezusem, spoglądanie na krzyż było takim nadaniem sensu. I to nasz wybór był bardzo prawdziwy i szczery. Także trzeba było to tak uczynić. Także to są nasze wybory. Czasem pytają z przełożeni, czy nie można by zmienić na przykład na inny kraj, ale to jest wtedy dialog. Ale na ogół są uznawane czy respektowane nasze pragnienia misyjne.
I z tym krzyżem misyjnym przemierzał ojciec, tak jak wspomniał, pieszo setki kilometrów przez sawanny, przez lasy tropikalne, odwiedzając te wszystkie chrześcijańskie wioski. I był ojciec tak zwanym misyjnym frontowcem. Ojcze, na czym polega taka funkcja? Co ona oznacza?
To znaczy, docierałem do terenów na przykład w latach 80. moich, gdzie od niepodległości, czyli od roku lat 60. żaden Europejczyk się nie pojawił. I to frontowcem w tym sensie, że nasza misja była w tym moim regionie Kasaju uznana przez gromadzenie jako misja frontowa. Byliśmy bezpośrednio, podlegaliśmy pod generalat, pod generała w Rzymie. Ze względu na trudności, ze względu na brak dróg, brak środków, byliśmy troszkę wspierani przez główne władze, żeby nam pomóc w tym miejscu, gdzie byliśmy. No nie ma dróg, nie ma, no to drogi nie są ani dobre, ani złe, nie istnieją. A więc pleczaczkiem miesiąc do ludu Jalima, 12 wiosek w jedną stronę, samochodem około kilometru 70, później 160 pieszo w jedną stronę i z powrotem w drugą stronę. I tak dwa razy w roku w porze suchej, bo wtedy jeszcze rzeki nie przybierały, można było przejść oczywiście nie suchą, ale jakoś tam mokrą nogą na wysokości znośnej do przejścia. I to był mój front, to było moje właściwe posługiwanie jako werbisty, misjonarza. Docierałem tam, gdzie nie docierali inni przede mną. Wiadomo, misjonarze przed niepodległością docierali, a myśmy byli jako pierwsi, otwieraliśmy te szlaki, te nieprzebyte. To jest typowy las tropikalny, puszcza tropikalna, rezerwat przyrody, który ma swoje 2000 kilometrów kwadratowych prawie, i tam właśnie te ludy Jalima udało mi się rozpocząć ewangelizować, i później była tam szkoła, później był ośrodek zdrowia. Tak powoli się rozwijało z tym, co jest. Ewangelia przynosi też takiego całościowego człowieka, pomaga człowiekowi całkowicie. Są taka triada misyjna, a więc oczywiście Ewangelia, czyli kaplica. Budowaliśmy kaplicę, to trwało 12 lat, tam byłem w tamtych stronach. Później oczywiście trzeba dbać o intelekt, a więc szkoła. I w końcu o zdrowie, a więc ośrodek zdrowia. To jest zawsze było, jest w misjonarstwie ta triada, że człowiek całkowity jest przyjmowany, jest opiekuje się nim misjonarz, a więc dba o jego wiarę, o jego wnętrze, o ducha, dba o jego intelekt poprzez szkołę i oczywiście trzeba mu pomóc w służbie zdrowia. Ta triada była taka ważna i ją też żeśmy zaczynali. Były wioski na przykład, gdzie przychodziłem, nie było nikogo chrześcijanina, katolika, szkoły, kogoś, kto umie czytać i tyle, skończyłeś stąd, a masz Biblię, jaką? Tą, przynieś tą Biblię. 5 lat chodziłem bez Eucharysty, dopiero musiałem, wiadomo, trzeba przygotować tego, co będzie, także formacja 5 lat pozwoliła pierwszy raz sprawować Eucharystię w takiej, no w kilku wioskach, gdzie po prostu była takie ewangelizacja od podstaw, poprzez formację, poprzez przyjęcie Pisma Świętego, czytanie katechezy, i to było, no to było typowo misyjne, to jest ten front misyjny, który nazwałem, bo takie tam naprawdę frontowcem, bo docierałem do tych frontowych, na te peryferie, jak mawia sam papież Franciszek, byłem na peryferiach misyjnych i tam się cieszyłem tymi peryferiami, że mogłem być takim, no iść na ten front misyjny z tym, co miałem z Ewangelią, i to było piękne, plecakiem przez te 30 dni to było. Oczywiście nie sam, ludzie przychodzą po nas, później siostry zakonne też mi towarzyszyły, były tam też służba zdrowia, poszukiwanie, mamy tam dużo w terenach też jeszcze ludzi chorych na trąd, a więc był ten depistaż, to odkrywanie tej choroby. No wszystko, całościowy człowiek był przez nas, nawet robienie mydła, co można zrobić z wszystkiego, co jest brudne, a więc z liści palmowych, gotowanie tego, z tego się robi taki sutko stick, taki po prostu kwas, który można później wymieszany z olejem, i było wspaniałe mydełko. Oczywiście ono jest takie koloru ciemno-brązowego albo nawet czarnego, ale pięknie myje i garnki i wszystko także, no i ciało też. Nie pieni się za bardzo, ale przynajmniej ma się mydełko. To jest piękne.
W jaki sposób podczas pracy misyjnej, która jest na pewno wyczerpująca również pod względem fizycznym, pielęgnować to swoje powołanie?
Tak jak wam wspomniałem i radiosłuchaczom, i wam, kochani moi, trzeba po prostu, nie można opuścić modlitwy. Wstawałem bardzo szybko, bo jak zacznie się dzień, to już nie ma czasu na nic. A więc wstanie, modlitwa, mieliśmy kaplicę oczywiście w nagłej misji, ale mieć czas na to, żeby sobie pomedytować. Ranek jest spokojny, bo ludzie idą po wodę do rzeki, taką broda była z tego powodu, że nie było wody rano, no nie ma wody. Stawiło się kilka kropel wody, jakąś szklankę na zęby rano, a później trzeba było czekać, za 2 godziny kobiety wrócą z lasów, z wody, ze źródła, z rzek. A więc ten czas oczekiwania można poświęcić na modlitwę. Bez modlitwy nie ma chrześcijaństwa, nie ma powołania, nie ma życia kapłańskiego, misyjnego. Jeżeli są problemy, zaczyna się to od braku modlitwy. Także do tej pory wiem, że to jest ta siła i moc, że bez modlitwy, jeżeli są problemy, albo zaczynają, albo coś tam nie wychodzi, pytajmy się zawsze, jak wyglądała moja modlitwa. I to jest chyba podstawa. Nie można być frontowcem, misjonarzem, tylko oddanym temu wszystkiemu. Tracimy tożsamość, jeżeli zagubimy się w tym tłoku gąszczu. Może się tak oddać służbie, tym trzem etapom, jak mówiłem, że nie będzie czasu dla siebie. Nie, trzeba w tym gąszczu prac pomyśleć o sobie. Jak mówiłem, walnąć głową w tabernakulum, pójść do Jezusa i powiedzieć, mam wszystkiego dość, ale jeszcze jestem u Ciebie. I stąd jest ta siła, i moc. Cieszę się, że mogłem właśnie przez to budować moje kapłaństwo, przez to, że modlitwa była, jest dla mnie najważniejszą, i do tego zawsze zachęcałem. Bez tego no nie jesteśmy ani chrześcijanami, ani tym bardziej w tych powołaniach specjalistycznych, bożych, jak kapłaństwo, życie zakonne, czy życie misjonarskie. Chrześcijanie też bez modlitwy, kim jesteśmy? Jesteśmy, no nie mamy akumulatora, jest pusty. Samochód nasz nie zapali ten duchowy. Musimy być naładowani Ewangelią i modlitwą, tym dialogiem z Jezusem. Bo idziemy na misję, kochani, nie żeby się zapracować, zaharować, idziemy, żeby siebie uświęcić. To jest najważniejsze. A droga jaka jest prosta? Uważam, że są takie trzy etapy. Pierwsze, z pokorą. Musi być pokorni, bo ta inność musi nas przybliżyć do ludzi z pokorą. Oni są tak jak ja człowiekiem. Później musimy ich słuchać, czyli ich wartości kulturowych, ich przysłów, ich mądrości, opowiadań i w końcu musi być służba. I to jest chyba droga uświęcenia taka trzyetapowa. I co więcej powiem, dzieli nas wszystko z tymi ludźmi. Jak pomyślimy tak szczerze, i kolor skóry, i głupota, i mądrość, ale łączy nas człowieczeństwo. Piękne, że jesteśmy ludźmi z nimi. I ta inność misjonarska polega na tym, że jestem człowiekiem z innymi. I to jest ta nasza misja na inność. Jestem inny, cieszę się wartościowszy, bo poznałem innego człowieka, jego wartości, jego inność. I to nasz margines, czyli nasz mianownik, jesteśmy ludźmi, jest jedynym łącznikiem. I to razem dojdziemy tylko do świętości. Po to jedziemy, żeby siebie uświęcić. Oczywiście innych też, a nie możemy siebie zatracić. I to jest chyba ważny element misjonarskiego życia, kapłańskiego również.
To jak po tych ponad 30 latach tego misyjnego i tego kapłańskiego życia? Coś, co też już tutaj wybrzmiało, ale jak właśnie rozumie ojciec słowa dar i tajemnica w kontekście tego swojego kapłańskiego i misyjnego powołania?
Tak jak wspomniałem, tak, to się tam przewinęło, ten mój motyw. Uważam, że dar i tajemnica jest definicją łaski. Łaska, powołanie jest łaską. Nie sobie zasłużyłem, wyprosiłem. Pewnie były modlitwy i najbliższe ofiarowane byłem Matce Bożej w Częstochowie. Przez mamusię później w Kalwarię Podsławską moje miejsce uprzywilejowane. Tam wybierałem wszystko Matki Bożej Kalwaryjskiej w tej Jasnej Górze Podkarpacia. Tam jeździłem nawet na te decyzje, zmieniając seminarium, zmieniając moją drogę, zmieniając mój szlak, jak wspomniałem. Ale to zawsze będzie tajemnica i dlatego bez wiary, bez modlitwy, bez łaski powołanie jest niemożliwe do zrealizowania. Nie będzie tak mocne, tak głębokie, nie będzie tak przenikliwe, nie będzie tak Boże, jeżeli nie będzie w tym Boże łaski. Stąd to dary, tajemnice. Słowa Jana Pawła II są tu kompletną definicją. Powołanie jest darem i tajemnicą, a więc dar, łaska otrzymałem i tajemnica, której nigdy nie poznam. To nie ja byłem. Byli lepsi koledzy ode mnie, może dojrzalsi, może piękniejsi, może bardziej modlitewni. Pan Jezus wybrał mnie, a więc ja taki, jaki byłem, taki oddałem się Jemu jako dar i On mi tę tajemnicę ofiarował i do końca to jest tajemnica. Musimy ją trzymać w tym naczyniu glinianym, bardzo delikatnym i to jest chyba to, co dalej nam towarzyszy, żeby się ten dzbanek nie rozbił, ale nawet ten pęknięty daje piękne owoce. Jest taka piękna historia, że mogę ją dodać. Na przykład pewien właściciel miał dwa dzbany i zarabiał, niosąc wodę ze źródła do miasta. Ten jeden z dzbanów pękł, a więc stracił wodę i skarży się właściwie, słuchaj, no jestem ci niepotrzebny, bo idąc do miasta już nie masz wody. Nic nie odpowiedział właściciel, na drugi dzień wracają, mówi, widzisz tę drogę? Patrz na te piękne kwiaty. Kupiłem nasiona, posiałem je, a ty niechcący te kwiaty podlewasz. Nawet będąc pękniętym dzbanem jesteś pożyteczny, bo dzięki tobie ta droga, ta ścieżka do źródła jest piękna, bo kwiaty urosły dzięki wodzie, która z ciebie wypływa. To jest nasze pożytek. Po prostu mamy to od Boga. Mimo często pękniętymi dzbanami jesteśmy, ale Pan Bóg potrafi z tego uczynić cud. Piękne kwiaty, jak na tym szlaku, piękne kwiaty, tak samo i w naszym życiu. Jest to piękne i wspaniałe.
Piękna i uczekająca historia. I tą historią niestety musimy skończyć naszą audycję, ale dziękujemy Ojcu za podzielenie się z nami swoją ciekawą historią powołania i pracą misyjną w dalekiej Afryce.
Dziękujemy także wszystkim naszym radiosłuchaczom za uwagę i poświęcony czas. Już teraz zapraszamy Was na kolejne audycje w Radiu Maryja. Każdy czwartek, godzina 16:30, audycja Dar i Tajemnica. Przypomnijmy, że gościem naszej dzisiejszej audycji jest ksiądz werbista Kazimierz Szymczycha ze Zgromadzenia Słowa Bożego. Dziękujemy jeszcze raz bardzo Ojcu.
Dziękuję za zaproszenie kochanej pani redaktor, panu redaktorowi, że mogę być tutaj zaproszony przez Was. Tak po prostu oniemiały jestem, że mogę tu być z Wami. Cieszę się tym, że w tym Radiu Światowym, Radiu Maryja, mogłem brać udział razem z Wami, cudownymi redaktorami.
Również dziękujemy i żegnamy się. Żegna się Agata Kukawka
i Piotr Cychowski.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy Tobie Chrystus.